Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Troszczyński, Radio Wnet, czwartek, 11.12. Proszę Państwa, już teraz, za chwilę, będziemy mieli połączenie z panem profesorem Witoldem Kierzunem. Panie profesorze, czy pan mnie na tym dalekim Żoliborzu właściwie już woli chyba słyszy?
Słyszę, tak, dobrze, w porządku.
Dziękuję bardzo. Jesteśmy na antenie, witam pana serdecznie i mam dla pana niespodziankę, ale póki co to może wrócimy do naszych epizodów, bo rozmawialiśmy wiele razy o życiu, o tym wspaniałym, bogatym, niebezpiecznym, trudnym życiu pana profesora, a teraz będziemy rozmawiali o różnych epizodach. I dzisiaj chciałem pana zapytać o pierwszy cywilny strajk w PRL-u, który miał miejsce i to w banku, w 1956 roku. Jak to było?
Tak. No więc to było po 8 plenum i powrocie Gomułki, prawda? To była atmosfera w ten czas niesłychanie bojowa, żeby odejść zupełnie od koncepcji, które realizowane były w okresie stalinizmu, prawda, w banku. No przede wszystkim chodziło o to, że w banku po to, żeby sprawnie pracować, prawda, w banku trzeba mieć wysokie kwalifikacje, więc początkowo od razu, prawda, po wojnie została stała, świetna, w olbrzymiej większości świetna kadra, prawda. Potem była cały czas systematyczna czystka, prawda. Wszyscy dawniejsi pracownicy Banku Polskiego powoli byli zwalniani, na ich miejsce przyjmowano pracowników o niskich kwalifikacjach, za to z odpowiednią postawą polityczną, oczywiście działaczy partyjnych. No i tutaj chodziło o to, żeby teraz w atmosferze tej porewolucyjnej, że tak powiem, po 8 plenum, po dojściu znowu do władzy, powrocie, prawda, Gomułki, no doprowadzić wreszcie do tego, żeby bank pracował na zasadzie oceny elementów sprawności, a nie pozycji politycznej. I w związku z tym to była inicjatywa, no konkretnie rzecz biorąc, mojego przyjaciela Jacka Zembrowskiego, dawniejszego żołnierza batalionu chłopskich, no i moja, prawda, myśmy doszli do wniosku zorganizowania swoistej rewolucji, a więc przygotowania odpowiedniego materiału, prawda, do rozpowszechnienia, no znalezienia, że tak powiem, współpracowników. No w ten czas była sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo nawet organizacja partyjna, prawda, również była nastawiona, że tak powiem, rewolucyjnie, prawda, pro-gomułkowsko. No i myśmy, udało się nam zorganizować takie duże zebranie, prawda, Związku Zawodowego, również i organizacja partyjna się zgodziła na to. Ja opracowałem referat, prawda, z tym kolegą moim Mariuszem Zembrowskim, on tam wprowadził ten jeden paragraf, no to była jednak moja redakcja, bo ja najlepiej się orientowałem w tej sytuacji politycznej. Został opracowany bardzo taki bojowy referat. Kierownictwo banku, no oczywiście wówczas się zgodziło, prezesem banku był Tromczyński, no bardzo przyzwoity człowiek, pochodzący zresztą z takiej bogatej ziemiańskiej rodziny. I 8 listopada 56 roku została zwołana taka zebranie wszystkich pracowników centrali banku i oddziału wojewódzkiego banku. Myśmy w ten czas już urzędowali w nowym budynku, była olbrzymia sala, też było na 8 piętrze, no i został wygłoszony bardzo bojowy referat, który przede wszystkim, podstawowa teza była taka, to znaczy zlikwidowanie planu oczyszczenia banku z aparatu, prawda, niewłaściwego politycznie. No, udało się nam ujawnić w ten czas tajny plan zwolnienia, kolejnego zwolnienia pracowników, prawda, oskarżonych o cały szereg, prawda, zbrodni, no więc tak jak na przykład pochodzenie, że tak powiem, ziemiańskie, no więc jednym z, no, z wad pracowników było uczęszczanie do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby wymienić tą świetną fachową kadrę, prawda, zupełnie niezwiązaną politycznie, prawda, z systemem komunistycznym, no i na ich miejsce wprowadzić, prawda, ludzi o wysokiej pozycji partyjnej. To oczywiście był plan wieloletni, dlatego że jednak praca w banku wymaga jednak wysokich kwalifikacji czysto zawodowych, więc nie było tak prosto. No, plan ten został ujawniony. No, ja tam byłem przewidziany do zwolnienia w 1958 roku, prawda? No, więc jeszcze mogłem 2 lata pracować. Oczywiście te zwalniania, prawda, z przyczyn, że tak powiem, politycznych było tragedią, bo praktycznie rzecz biorąc już potem po takim zwolnieniu pracy na terenie Warszawy nie można było dostać. Praktycznie rzecz biorąc, cię zwolnienie musieli gdzieś wyjechać na prowincję, prawda, stracić zupełnie możliwości swojego jakiegokolwiek rozwoju. A więc referat był bardzo, bardzo bojowy. Został przyjęty niesłychanie entuzjastycznie. No, dyskusja była bardzo ostra, no, między innymi tak dalece idąca, że na przykład jedna z pracowniczek powiedziała: tak, tu siedzi wiceprezydent Banku Narodowego, prawda, pan Wieczorek, mówi, to jest taki syn, mówi, ja dostałem mieszkanie służbowe, ściśle mówiąc, tam jeden pokój służbowy dostałem za usługi seksualne. On kazał mi przespać i ja z tym takim synem musiałem, prawda, żeby później, prawda.
Ostro.
No, niesłychanie bojowa dyskusja, bo dyrektor oddziału wojskowego, który prowadził wszystkie operacje dla służby wojskowej, dyrektorem była dawniejsza funkcjonariuszka Urzędu Bezpieczeństwa. No, niesłychanie podła kobieta. No i rzuciło się tam parę pracowniczych. Chwycili ją i ciągnęli. Jedna utworzyła okna, to było na 8 piętrze. Chciali ją z okna wyrzucić, prawda. No, ja jej ratowałem życie. Wybiegłem z prezydium, prawda, i powstrzymałem. Więc było niesłychanie ostra dyskusja. No i potem cały szereg, prawda, decyzji, które wymagały, cały szereg projektów, które wymagały decyzji ministra finansów, prawda. No, ta dyskusja trwała do północy. Było niesłychane ostre wypowiedzi, prawda, także to była naprawdę prawdziwa rewolucja. No, muszę powiedzieć, że było całe kierownictwo banku, był, prawda, prezes banku, wiceminister finansów Tromczyński, bardzo przyzwoity człowiek, który zabrał głos i powiedział, że te wszystkie postulaty również typu organizacyjnego, typu politycznego będą przedmiotem analizy i w związku z tym zorganizował wizytę u ministra finansów, który z ramienia tego komitetu brał. Ja brałem udział i mój zastępca, prawda, Mariusz Zembrzuski. No i to znowu było do 2 w nocy dyskusja w Ministerstwie Finansów. Niesłychanie ostra. Cały szereg naszych postulatów, prawda, nawet między innymi postulat organizacyjny, prawda, zlikwidowanie bezpośredniego podporządkowania banku ministrowie finansów, no zupełnie inna polityka, prawda, personalna, dokonanie czystki personalnej z punktu widzenia, prawda, usunięcia ludzi nie mających kwalifikacji, a posiadających wysokie stanowiska dzięki przynależności partyjnej. No, minister niesłychanie ostro się trzymał i ostatecznie powiedział o godzinie gdzieś 2, że no, my jeszcze wrócimy do tej dyskusji, teraz jest późno już późna godzina, musimy, prawda, skończyć dyskusję. No, na to ja powiedziałem, nie, nie skończymy dyskusję, dlatego że my mamy przygotowany już tekst pańskiej decyzji, który pan powinien podpisać. On mówi tak, no dobrze, ale to wymagałoby jednak jakiegoś jeszcze uzupełnienia. Ja mówię, proszę pana, ten tekst jest przygotowany, mianowicie w korytarzu czeka nasza maszynistka, prawda, która już dopisze jeszcze parę decyzji pańskich i w ten czas, prawda, skończymy. No i on na to mówi, nie, to oczywiście to jest późna godzina, to wobec tego następnego dnia. I w ten czas Zebrowski powiedział, nie, proszę pana, musimy dokończyć, prawda, dlatego że my nie ruszymy się z ministerstwa, nasz zespół, dopóki, prawda, sprawa nie będzie skończona, a oczywiście dalsza sprawa będziemy dyskutować już na pańskim procesie, proszę pana, panie ministrze, prawda, za te wszystkie, prawda, głupstwa, które pan tutaj zdecydował, prawda, za działanie przeciwko interesowi prawdopodobnie. W ten czas ja powiedziałem, dobrze, to wobec tego nasza delegacja wychodzi, a spotkamy się, panie ministrze, na pańskim procesie. No i w ten czas on mówi, nie, panowie, no uspokójcie się, poczekajcie, zaraz, no zobaczymy. No i ostatecznie skończyło się na tym, że podpisał, prawda, tę decyzję. No decyzja była bardzo daleko idące, no przede wszystkim analiza, prawda, personalna, że tak powiem, właśnie w post odwrotnie. Usunięcie z pracy stanowisk kierowniczych ludzi nie mających kwalifikacji, a powołanych z przyczyn czysto tylko politycznych, między innymi, prawda. To było nasze szalone zwycięstwo. Następnego dnia zawiadomiliśmy od razu wszystkie te ponad 300 oddziałów. Była niesłychana radość, że to, prawda, cudownie wszystko będzie zrealizowany. No i w praktyce oczywiście skończyło się na tym, że były decyzje centralne już no, bardzo ograniczone. No w każdym razie jedna bardzo, bardzo ważna akcja. Powrót wyrzuconych pracowników z przyczyn politycznych, a mających wysokie kwalifikacje do banku. Prawda?
Do pracy. Tak. No to bardzo ważny zapis, panie profesorze. Dziękujemy bardzo. Radio Wnet to wszystko spisze, potem wydrukuje. I przypomnijmy jeszcze dokładnie. To było którego października?
Tak, ja mam. No, ja muszę powiedzieć, że ja to opisałem. Zresztą to jest jeden rozdział z książki mojej, prawda, która teraz jest publikowana. Także to opisane jest bardzo szczegółowo, bo to było naprawdę no, swoista rewolucja, jak nazywaliśmy.
Pierwszy strajk cywilny.
Oczywiście efekt końcowy był taki, że nas wszystkich powyrzucano łącznie ze mną, prawda?
No tak, bo skończył się październik dość szybko. Panie profesorze.
Tak wyrzucono, Zebrzyckiego wyrzucono, prawda, także to się potem skończyło jednak, no oczywiście to już jest dalsza historia.
I wtedy zajął się pan praksologią, ekonomią.
Tak, nie ulega wątpliwości, że to była wielka rewolucja, mało znana, prawda, ale autentyczna atmosfera była. No oczywiście ten, prawda, wiceprezes Wieczorek, prawda, który udzielał pozwolenia, prawda, na mieszkania służbowe za usługi seksualne, został oczywiście wyrzucony z tego stanowiska, ale bardzo mu to się wyszło na jego pożytek, dlatego że potem został wysłany gdzieś tam w jakiejś misji za granicą, prawda, tam pracował przez pewnych czasu za granicą, wrócił i kupił sobie jednego z pierwszych prywatnych Mercedesów. I tym białym Mercedesem przyjechał z wizytą do banku, prawda, no i żeby pokazać, że widzicie, prawda, ja was mam gdzieś i mam pracę, dorobiłem się z tego wszystkiego Mercedesa. Ale to była oczywiście rewolucja, która objęła wszystkie oddziały. Były takie same rewolucyjne zebrania w ponad 300 oddziałach, prawda. Wszędzie była ta walka przede wszystkim z tą nonsensowną polityką kadrową. kierownicze stanowiska dla ludzi wysokopartyjnych, nie mających zielonego pojęcia, prawda? A ta cięższa praca była prowadzona przez świetnych fachowców, prawda, zajmujących niskie stanowiska i niesłychanie niską płacę. Nawiasem mówiąc, wyliczyliśmy, prawda, ile za średnią płacę można przeżyć, zresztą ja też tak samo, można było przeżyć do 20 miesiąca, potem już brakło pieniędzy po prostu na jedzenie. I w związku z tym w centrali bankowej wszystkie były kasy samopomogowe, gdzie się pożyczało pieniądze na przeżycie tego ostatniego tygodnia, prawda. To wszystko myśmy przedstawili, ten referendum niesłychanie bojowy, niesłychanie, prawda, niesłychanie taki.
No bo wy byliście bojowi, wy byliście żołnierzami, niedawno dopiero oddaliście broń. Były inne czasy, inni ludzie. Panie profesorze, ale potem zajął się pan nauką i potem pan miał studentów. I powiem panu, co tutaj mamy za niespodziankę. Otóż, panie profesorze, w studio jest pana studentka, obecnie pani doktor, Mira Modelska-Fritsch. Czy pan pamięta?
No kapitalnie, no nie, też niesłychanie bojowa, świetna zresztą studentka, moja doktorantka, no strasznie mi przyjemnie.
No to państwo porozmawiajcie sobie teraz na antenie, zapraszam panią.
Panie profesorze, więc siedziałam tutaj w ogródku i patrzyłam się na ten budynek i przypominałam sobie te słowa, wspominałam te słowa, jak to żeście walczyli o pastę. Mam lęk przestrzeni i pamiętam pana wspomnienia. Pan tu, zdaje się, drapał się na szczyt. To straszne. Pomyślałam sobie, że gdybym nie przyszła taka rola w powstaniu, to chyba bym niestety do szczytu nie doszła, a wręcz nie chcę tu mówić o tragicznych rzeczach. Także, panie profesorze, dla mnie oczywiście budynek Pasty z tym znakiem Polska Walcząca to jest znak heroizmu od żołnierza do wielkiego światowej sławy naukowca. I jestem bardzo dumna, że tutaj mogę siedzieć i że pan był uprzejmy powiedzieć parę ciepłych słów. A to no prawda, właśnie, ciepłe słowa nas łączą od 70 roku, czyli jest już parę lat. Także cieszę się, że mogłam pana usłyszeć.
Trochę wspomnień, panie profesorze. Czy pan pamięta, jaki temat był pracy pani Miry Modelskiej?
W tej chwili już dokładnie tego nie pamiętam. W każdym razie pani Moderska była reprezentantką. To była kapitalna koncepcja, prawda? Mianowicie stworzenie studium doktoranckiego z praksjologii, z teorii sprawnego działania, prawda? Było 600 kandydatów na 30 miejsc, więc była niesłychanie ostra selekcja. Selekcja absolutnie bez elementu politycznego. W ogóle nie braliśmy pod uwagę, czy to jest ktoś tam należał do Związku Młodzieży Polskiej, czy nie należał. Natomiast była kwalifikacja stopnia inteligencji, prawda, zainteresowań i tak dalej. Także dobraliśmy świetny zespół. No i pani Moderska była przedstawicielem właśnie tego dobrego zespołu.
I to
no,
wszystko było na jakiej uczelni?
Panie, Polska Akademia Nauk. To było w Polskiej Akademii Nauk.
W Polskiej Akademii Nauk w zakładzie praksjologii, ja prowadziłem, ja byłem kierownikiem tego zakładu i to była koncepcja nasza zakładu praksjologii, była zatwierdzona wówczas osobiście zatwierdzona przez Gierka, prawda. Gierek, prawda, który zadzwonił do profesora Kotarbińskiego, co zrobić, prawda, żeby usprawnić działalność Polski, prawda, wykształcić ludzi mających wysokie kwalifikacje w dziedzinie zarządzania, prawda. I w ten czas profesor Kotarbiński powiedział, jest zakład praksjologii, trzeba przede wszystkim stworzyć naukowców, stworzyć system prawda, doktorancki, specjalistów od prakseologii, czyli od teorii sprawnego działania, której twórcą był profesor Kotrowiński. No i myśmy to ogłosili, prawda, sytuacja była taka, że każdy, prawda, zatwierdzony kandydat do studiów dostawał 2000 zł miesięcznie, co było średnio wówczas pensją w Polsce. Nie wolno mu pracować, prawda, i musi pracować tylko naukowo po to, żeby rozwijać tą ideę sprawnej pracy w prakseologii. To bardzo pięknie funkcjonowało. Myśmy tam wypromowali całą dużą bardzo grupę naukowców. Niestety olbrzymia większość tych naukowców potem się urodziła się za granicą, bo w Polsce. Tak bywa.
Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za fantastyczną opowieść, a teraz będę rozmawiał z panią doktor na tematy dalsze jej losów i Chicago, no i w ogóle zobaczymy. A pan, panie profesorze, będzie wszystko to śledził na komputerze, w internecie, w Net FM. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, ale już po wakacjach.
Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Więc tutaj
jak
ja...
to dalej się potoczyło, tak. Pani doktor? Potem zrobiła pani doktorat, tak. Ale wyjechała pani.
Nie, no ja przyszłam do panu akurat w tym historycznym momencie, kiedy profesor Kierzun, jeszcze jako docent Kierzun, przejmował zakład prakseologii. Zresztą mieli gabinety, przez takie ruchome drzwi były pomiędzy i było taką tradycją, że doktorantka to jest taka najniższa osoba w panie, że ja nosiłam herbatę pomiędzy Kotarbińskim i profesorem Kierzunem. No i zawsze bardzo długo rozkładałam ciasteczka, żeby posłuchać, prawda, rozmowy. To była przecudowna rozmowa, bo to był światowej sławy, prawda, profesor Kotarbiński.
Tadeusz.
Którego no, przyjeżdżali na przykład Rosjanie z Rosyjskiej Akademii Nauk i bardzo chcieli, ażeby Polacy pomogli im stworzyć właśnie zakład prakseologii. Więc
chcieli się nauczyć dobrze działać.
Dobrze działać, tak. No a moja praca to było zastosowanie, moja praca o tej tematyce była druga w świecie. Mianowicie zastosowanie EDP, czyli elektronicznej techniki obliczeniowej do funkcji zarządzeniowych w Narodowym Banku Polskim, w zakładach Kasprzaka i w zakładach Waryńskiego.
Których już nie ma.
Których już nie ma ku mojej wielkiej, no smutne jest mi, że...
Nie ma 600 zakładów zlikwidowanych.
No,
w naszym kraju. Tutaj się odezwał pan Paweł Kalinowski. Dzień dobry, Pawle. Pan Paweł Kalinowski jest dobrym duchem i podpowiada gości, i podpowiada różnych ludzi i dzięki temu też poznałem panią. Właśnie. Tak, wracamy do tego Waryńskiego i Kasprzaka, tak. Chociaż to rewolucjoniści.
Tak, więc to oczywiście jedna produkowała dźwigi, druga produkowała bardzo...
Waryński.
Bardzo Kasprzaka produkowało radia. I Polacy sami nie wiedzą, bo Polacy w ogóle bardzo mało wiedzą o sobie, ponieważ cały czas siedzą pod jakimś butem propagandy, jak nie jednej, to drugiej.
Tak jest.
Jednym słowem, w radio w okresie międzywojennym byliśmy gigantem i między innymi Polacy w czasie wojny opracowali taką technikę, która była wykorzystywana w czasie wojny, a mianowicie przy pomocy fal radiowych wytropienie łodzi podwodnych.
Okrętów.
To miało, tak, okrętów. To miało, nie, tropienie łodzi podwodnych, które podchodziły
podwodnych, do... Tak. Bo marynarze nazywają podwodnymi okręty.
Aha, okręty.
Tak to się u nas... Aha. Przepraszam, że ośmielam się, prosty magister, no tak. Poprawiać panią doktor, ale to tak, ja też z morzem jestem tak. Związany.
Aha,
w każdym
tak.
Razie...
Jednym słowem, te podwodne tak, to bardzo...
Bo bardzo ważne, bo to sprawy...
No oczywiście wysadzało cały okręt, tak.
Tak, i to była sprawa tak. Zatrzymania ubotów niemieckich.
Tak, tak, to była sprawa i to było jeden z tych 13 15 wynalazków, które, prawda, Polacy wynaleźli i dzięki którym, o tym się nie mówi, ale to miało wielki wpływ na zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Ale w każdym bądź razie wtedy był pan, taki pan EDP, wchodziło dopiero w życie i pierwsza praca ukazała się w Kanadzie, a druga była w Polskiej Akademii Nauk. Więc biorąc pod uwagę stan dzisiejszej nauki polskiej, no to można powiedzieć, że to jest tragedia i regres. I chcę powiedzieć, że kiedy znalazłam się w Waszyngtonie i kiedy znalazłam się właśnie na Uniwersytecie Georgetown, który należy do Ivy League Universities, to nie tylko, że nie miałam kompleksów, ale uważałam się wręcz za osobę jeszcze lepszą i lepiej przygotowaną.
I pewnie
w wielu dziedzinach nawet byłam. Także to zawdzięczam. Profesor był moim promotorem w dziedzinie Narodowego Banku Polskiego, jak tu panowie słyszeli.
Profesor Kierzun.
Tak, profesor Kierzun. Tak, Witold Kierzun. Wszyscy, zresztą zdobył nawet nagrodę na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszego wykładowcy, także był cudowny.
Na pewno, że się kochały.
Wszystkie, żeśmy się w nim kochały. Ja nie ukrywam faktu, że ja również, tylko byłam bardzo nieśmiała, więc nigdy tego nie śmiałam zademonstrować. Ale
profesor taki wysoki,
tak,
prawda?
Tak, wysoki i był jeden jedyny, który miał złote spinki i chodził z białą butonierką, czyli chusteczką.
Elegancko.
Tak, także wszyscy, że wszystkie żeśmy obserwowały.
Ale profesor Kotarbiński też był fantastycznym facetem.
No też był fantastyczny, tak.
I pamięta pani takie zbiór wierszy, bo teraz ja, jak jestem humanista, no niestety, nie znam się tak jak pani wspaniale na technice. Profesor Kotarbiński napisał taki zbiorek, wydał Wesołe Smutki.
A, no tak, on był oczywiście...
Aforyzmy.
Tak, on był nadzwyczajnie, no taki przypominał polskiego szlachcica,
tak,
z tymi wąsami. Zawsze prosto się trzymał.
Tak.
To się nazywało, zdaje się, w języku Zagłoby, zgolony łeb.
To on miał tak podgolony tylko.
On miał taki podgolony, tak, tu tylko na tym, tak, mhm. Tak zachował
i chodził
się
po krakowskim przedmieściu codziennie na spacer.
No właśnie.
Bo ja wtedy byłem studentem też,
aha,
pamiętam.
No, także
nawet
to
rozmawiałem z nim.
O, także i miał taki styl, że bardzo często siadał i zamykał oczy i człowiek nie wiedział, czy on śpi, czy
myśli.
Co. A on tymczasem myślał. To było szczyt jego koncentracji. Mm-hmm. No, wspominam go oczywiście z wielką...
No właśnie, jak pani losy
sympatią
potoczyły się? Tak w skrócie,
no
żebyśmy
w skrócie,
do tej Ameryki dolecieli,
tak,
do Chicago.
W skrócie w Szwecji poznałam Amerykanina, który później stał się moim mężem. Wyszłam za mąż i myśląc, że mój mąż pracował wtedy w uniwersytecie, na Uniwersytecie Virginia University w Charlottesville, ale ja, myśląc, że jestem ze stolicy, uważałam, że powinnam, jeżeli już jadę do innego kraju,
do Waszyngtonu,
to też powinnam mieszkać w stolicy.
No,
no i więc mąż zmienił pracę i przeprowadziliśmy się do Waszyngtonu i dzięki temu mogłam uczyć na uniwersytecie.
Już jako wykładowca, tak?
Już jako wykładowca. I oczywiście w Ameryce to mamy kapitalizm, tak? A kapitalizm, no to jest taki, prawda, system oparty na kapitale, jak nazwa wskazuje. I jest to zapotrzebowanie. I wówczas było bardzo ważne zapotrzebowanie na historię Rosji. Także odeszłam od tego, bo management i zarządzanie, oczywiście w Ameryce co druga osoba kończy na wyższych studiach zarządzanie, to jest ich obsesja i no może nie są tak dobrze przygotowani jak my byliśmy, ale jest właśnie, było zapotrzebowanie na historię Rosji. No i tam się uważa, że tam jest nieważne, ja miałam pewne problemy, czy w związku z tym, jaki miałam zasób przedmiotów, czy zostanę zaakceptowana, ale wcześniej studiowałam pedagogię i na pedagogice trzeba było wybrać sobie przedmioty do nauczania. No i dzięki
jeszcze
Bogu,
w Polsce, tak?
Tak, w Polsce. I dzięki Bogu tam miałam
na
historię Rosji.
Na Uniwersytecie Warszawskim.
Tak, i tam miałam właśnie historię Rosji. Także dzięki tym egzaminom...
To był jaki zakres historii? Taki bardzo dawny, czy ten raczej obecny stulecie?
Tak, ja raczej... To ja wykładałam historia Rosji Romanowych rewolucja, prawda, do czasów rewolucji, rewolucja październikowa, także wtedy była wielka moda na Rosję, no ale oczywiście...
Czyli już XX wiek.
Tak, tak.
Tak, słucham, no, panie Pawle, śmiało, panie redaktorze, niech pan teraz coś, może jakieś pytanie pan zada, pani doktor.
Nie, jeszcze bym chciał zapytać o tę Szwecję, skąd się wzięła Szwecja? Podobno nie można było w PRL-u wyjeżdżać za granicę. Tak. Niektórzy profesorowie, historycy tak mówią.
Pani profesor pojechała kajakiem.
Tak. No. Kajakiem. Bo jak ktoś wyjeżdżał za granicę, to musiał być TW albo coś takiego, zwłaszcza w okresie gierkowskim.
Dajmy sobie, nie mieszajmy.
Więc ja wyjechałam między innymi na badania. I na badania, ponieważ ja badałam...
Te prakseologiczne.
No, L.M. Erickson, czyli badania zastosowania komputerów w firmie Ericssona. No, a wiadomo, że firma Ericssona
przodująca.
I tam właśnie...
U nas tak raczkowano K202, pan Karpiński wymyślił, tak. Ale był taki Hook, który był szefem zjednoczenia tego komputerowego. No i to wszystko rozwalił. A potem pan Bratny, który jest właściwie Mularczyk się nazywa, bo to jest brat Mularczyka, generała AK, ale już też nie żyje, więc wszyscy są świętej pamięci, napisał taką książkę Lot ku ziemi. I wie pan, jak nazwał tego dyrektora od komputerów? On się nazywał Hook, a on w książce nazwał go Łomot.
Aha, no to bardzo...
Tak, ale pan Karpiński był bardzo zasłużony, zrobił
tak,
to.
Nie, no,
ale tutaj go nie docenili i wyjechał i potem świnie produkował, tam gdzieś hodował. Tak, bo tutaj nas... Nie...
No więc no niestety, ale wczoraj nawet rozmawiałam z dwoma młodymi panami, którzy właśnie o takich zainteresowaniach technicznych, szczególnie ekologia, to zatruwanie naszego środowiska i tak dalej. I no to jest tragedia.
No my zwozimy śmiecie niemieckie. Nie wiem, czy pani wie, że ostatnio władza podpisała 700 zgód na wwóz niemieckich śmieci i mówi do nas tak, no tak, to są śmieci segregowane, my mamy takie umowy. A złapali jedną ciężarówkę, która była niesegregowana. Strasznie się chwalą, że złapali jedną niesegregowaną. Wie pani, że nawet jest składowisko śmieci na Odrze, na wyspie. Wyspa jest na Odrze, na rzece i tam jest składowisko śmieci. Do tego doszło. Kłamią, zwyczajnie kłamią. Nie ma żadnej ochrony u nas ekologicznej.
No więc nie tylko, że nie ma ochrony ekologicznej, ale muszę powiedzieć, że chyba te niektóre instytucje działają gorzej jak w PRL-u, dlatego tak. Bo w PRL-u jednak no była ta, każdy obywatel miał dostęp do opieki zdrowotnej, to jest po pierwsze.
Od Niemców nie braliśmy śmieci.
Tak, no i od Niemców nie braliśmy śmieci.
Ale może
śmieci.
Coś pozytywnego, tak. Więc teraz byliśmy przed chwilą w Ameryce i wylądowała pani w końcu w Chicago, tak?
Tak, to już kiedy jako tak zwany szczęśliwy emeryt wylądowałam w Chicago, bo miałam taką ambicje pisania książki o Polonii amerykańskiej, ale póki co odstąpiłam i pomyślałam, że dużo ważniejsze jest ponowne nauczenie się, czy przejście kursu historii Polski. No bo jednak w tej Ameryce działałam jako, prawda, historyk Rosji, no dzięki czemu mogłam na przykład tłumaczyć Gorbaczowa. To było właśnie.
A właśnie, bo pracowała pani jako... tłumacz.
No też
często.
W Departamencie Stanu, tak, w Departamencie Stanu pracowałam jako tłumacz i byłam doradcą Mrs. Doll w sprawach Europy Centralno-Wschodniej i Rosji. No więc wprowadziłam na Georgetown taki za Normanem Davisem taki przedmiot właśnie pod tytułem The Red Star and White
Eagle. Tym Normanem Davisem, który tak, opisuje tak, powstania warszawskie.
Tak, tym Normanem Davisem i tego Normana Davisa właśnie za do mojej moich studentów, ja jego zapowiadałam, prawda, anonsowałam, prawda, do moich studentów. Ale w tej chwili, kiedy no, jestem, przyjechałam z Chicago w marcu i bezpośrednie sprawy, które są takie bardzo bolesne dla całego kraju, no to jest ta ustawa S447, z czego Polacy żyją w takim uśpieniu i sobie nie zdają sprawy z konsekwencji tego.
Mówi się nam, że to nieważne.
No więc to jest samobójcze mówienie, dlatego, bo ja to sobie nawet napisałam takie krótkie kwestie. No więc jeśli chodzi w ogóle o prawo, to najpierw wszystko zaczyna się od tak zwanych faktów historycznych, ustalania, czyli to się nazywa górnolotnie polityka historyczna kraju. No Polska nie prowadziła prawdziwej polityki historycznej, prawda, od 1945 roku, no bo byliśmy pod takimi samymi zaborami. Teraz polityka historyczna kraju tworzy klimat i pewną atmosferę do tak zwanego, to co się nazywa prawa moralnego. A więc na przykład, no jeżeli Holokaust, to prawo do odszkodowań. A teraz na bazie prawa moralnego powstaje, prawda, prawo stanowione. I teraz ja jestem absolutnie z, no po angielsku to się nazywa flabbergasted, ale w ogóle no tak zaszokowana. Zresztą sama należałam kiedyś do tej grupy, prawda, ignorantów historycznych, tylko wykonałam dużą pracę domową. I proszę Państwa, to w niczym nie usprawiedliwia żadnego Wydziału Historii w Polsce, ani IPN-u. IPN nie prowadzi polityki historycznej, którą powinien prowadzić. I jeżeli jestem, pochodzę z rodziny, gdzie bardzo wielu członków mojej rodziny zginęło w wyniku obozu koncentracyjnego. No, jeden z moich stryjów modelskich został wzięty jako akowiec z trzema synami. Wszyscy do Oświęcimia, wszyscy zginęli. Został się tylko ten, który miał 14 lat. Przedwojenny mój inny kuzyn też dostał się do Oświęcimia, no później do Dachau, Belsen. Jednym słowem przeżył Olszewski. Niedawno, nawet teraz właśnie dzisiaj, tu zanim tu weszłam, czytałam jego życiorys. Był głównym inżynierem. Został powołany przez Starzyńskiego jako główny inżynier miasta Warszawy, czy główny architekt. Ale co chciałam powiedzieć? Więc pewien stary rabin powiedział do mnie w Chicago,
tak zwany mądry Żyd.
Tak, powiedział do mnie w Chicago. Oni mnie zresztą bardzo szanują za to, że ja się wcale nie poddaję, tylko walczę. Mhm. I od tego momentu walki oczywiście już rozmawiają ze mnie jako, ze mną jako partnerem, osobą, której, tak, którą warto, no, którą właśnie się szanuje. I między innymi on powiedział, że no niestety, ale są takie narody, które nie potrafią są takie narody, które potrafią sprzedać brylant za jajko i są takie narody, które nie potrafią, to znaczy jajka za brylant. No my należymy do tego narodu, który nie potrafi sprzedać brylantu za jajko, tak, prawda? No a Żydzi niestety są tym narodem, który potrafi sprzedać jajko za brylant. No i tu jest taka dychotomia,
mieliśmy
brak symetrii.
Trochę przed wojną Żydów, no jednak to też miało jakiś wpływ, prawda?
No właśnie, duża ilość. No niektórzy byli nawet bardzo patriotyczni, tak?
Tak, oczywiście.
I chciałam, ale teraz jeżeli tutaj, czy prezydent Trump, czy pani Mosbacher, prawda, nowa ambasador, no to ja chciałam najlepiej te słowami Adolfa Hitlera, pozwolę sobie zacytować. Więc Adolf Hitler określił to w ten sposób: niech zginą psy polskie. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. Prawo jest po stronie silniejszego. Trzeba postępować z maksymalną surowością. Wojna musi być wojną wyniszczenia. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS, Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Więc proszę Państwa, co jest tu bardzo ważne, że celem był nie tylko podbój terytorialny, ale również całkowita eliminacja przeciwnika, co po niemiecku nazywa się Volkssturmkampf, czyli walka etniczna. I ona łączyła w sobie głównie cele narodowego socjalizmu z militarno-polityczną tradycją dążenia do zawłaszczenia Europą Wschodnią. I co tu jest bardzo ważne? No i na pierwszy ogień, jeśli chodzi o etniczność polską, poszła tak zwana inteligencja, czyli politycy, nauczyciele, duchowni, katolicy, prawnicy, lekarze i tak dalej. Ale co tu jest bardzo ważne? Że jestem zdumiona, że zresztą rozmawiałam z wieloma kulturalnymi mądrymi Żydami polskimi sprzed wojny i oni mówią, no jak to, członkami Bejtaru czy coś takiego. I oni mówią, że nie rozumieją, jak polscy historycy nie potrafią wydobyć faktu, że Hitler nie prowadził wojny z Żydami, tylko Hitler prowadził wojnę z Rzeczpospolitą, z drugą Rzeczpospolitą, tak? Czyli to była wojna przeciwko państwowości. I chodziło o wyniszczenie dwóch etniczności. Etniczności żydowskiej, etniczności polskiej. Absolutnie na tych samych warunkach. W esencji
tylko po
swojej,
kolei, najpierw tamte.
Oczywiście. I z innych powodów. No, zresztą tutaj mam ze sobą książkę Mein Kampf i zresztą jeszcze jest wiele innych pozycji, które nawet mam w domu, no, ale nie przynosiłam tu całej biblioteki, kiedy ludność żydowska to Niemcy, tak zwani zasymilowani Żydzi niemieccy i uważali za tak zwanych galicyjskich kaftaniarzy. I ci galicyjscy kaftaniarze, i tego nigdy nikt nie śmiał powiedzieć na żadnych, prawda, publicznie. Przeciwko tym galicyjskim kaftaniarzom występowały tak samo Niemcy żydowskiego pochodzenia, jak również ci Amerykanie, którzy dzisiaj, te środowiska Żydów amerykańskich, które dzisiaj domagają się tego S447, ale to już jest tylko jako przedsiębiorstwa Holokaustu. Tak. Natomiast ja uważam moralnie, oni są winni, współwinni Holokaustu swoich braci, których się po prostu, powiedzmy jasno
i szczerze, nie zatroszczyli się w ogóle o nich.
Nie to, że nie zatroszczyli, ale się wstydzili i uważali ich. I ja tutaj cytowałam właśnie panu redaktorowi Kalinowskiemu, że była taka kiedyś dyskusja z NSDAP. Hitler jeszcze był wtedy w Bawarii, w Monachium zdaje się. I Hitler, no, z tych rozważań, to tam był, zdaje się, 1/4 Żydem, a ten, z którym rozmawiał, był przewodniczącym jakiejś partii, ale międzynarodowego tego socjalizmu, nie NSDAP, i Hitler chciał go przeciągnąć na swoją stronę. I między innymi mówi, słuchaj, w naszej partii jednym z głównych zadań to jest, oczywiście walczymy dla Niemiec, to jest oczyszczenie Niemiec z tego najbardziej niszczącego Niemcy elementu. Żydowskie. No i tu właśnie wymienia Żydów, tych tak. Galicyjskich kaftaniarzy, którzy przyjeżdżają, pracują za niższe stawki, przywożą tanie, złe towary i tak dalej. I tamten, czyli to jest Żyd rozmawiający z 1/3, czy tam 1/4, już nie wiem jak to jest tu tego Hitlera, Żydem. I wtedy tamten mówi tak do Hitlera, mówi, słuchaj, jeżeli my, czyli Żydzi, za to się nie weźmiemy, to goje sobie z tym nigdy nie poradzą. No i wzięli się, bo final solution, to kto był? To nawet Hitlera popychał, prawda, Heinrich Himmler. No i to nigdy nie było. A teraz jeszcze tylko chciałam dokończyć, że w czasie II wojny światowej mieliśmy, prawda, cichociemnych z Francji, z Anglii, nawet z Włoch, nawet Watykan miał tu swoich ludzi. I nie było ani jednego Żyda amerykańskiego. A więc są bezczelni i jeszcze raz bezczelni, że oni teraz domagają tu, się. Na grobie swoich prawda, braci, domagają się z tego tytułu odszkodowań od biednego narodu polskiego.
Co powinni uiścić Niemcy, którzy zniszczyli nasz kraj i ich. Ale jeszcze, pani profesor, jeszcze taka sprawa. Krążę, słyszałem, że była taka propozycja Hitlera, żeby za 100 milionów dolarów wykupić Żydów niemieckich. Czy pani się gdzieś z tym zetknęła?
No więc nikt w ogóle na ogólna tego była nie taka. Ogólna była taka na początku wojny, Żydzi byli uważani za collateral. I ja tutaj chyba też opowiadałam panu Kalinowskiemu, że mój jako starosta Grodzki Warszawa Śródmieście podjął taką decyzję właśnie wpuszczenia Żydów z Pragi Czeskiej. W ten sposób uratował 5000 Żydów z Pragi Czeskiej. Kiedy przyjechałam swego czasu do Warszawy i to mówiłam do niejakiego pana Jóźwiaka, zastępcy prezydenta Warszawy, że tam trzeba powiesić tabliczkę, to on powiedział, że to nas nie interesuje. No i cały czas do tej pory z tym występuje. No i okazuje się,
że jest taka postać, bo jeszcze jest o te sprawy właśnie wewnątrzżydowskie. No był taki Ziegelbaum.
A, Ziegelbaum, tak.
Szmul, który pierwszy dotarł do środowisk żydowskich w Stanach, dotarł i mówił o tym, mówił, chciał, więc proszę pana, tak jak nasz Karski, ale to wszystko spotkało się z niczym, zero zainteresowania. Tak. On wrócił do Londynu i popełnił samobójstwo.
Więc proszę pana, chcę pana wręcz pocałować za to pytanie, ponieważ Szmula Ziegelbauma do Londynu sprowadził mój stryj, bo on już był w rządzie londyńskim. Zginęło, przeprowadzając go przez tak zwaną zieloną granicę czterech hakowców i on mi to opowiadał, kiedy byłam w Londynie. I proszę pana, ze Szmulem, Szmul Ziegelbauma zasiadał na Radzie Miasta. Mój stryj był prawnikiem.
On był z bundu, prawda? Tak, to był fantastyczny facet.
I on był również prawnikiem. Tak. Jedynie żydowska mniejszość narodowa miała swojego przedstawiciela. Tak. I mój stryj siedział obok Szmula Ziegelbauma. To byli koledzy, tak? I koledzy, przyjaciele, czy w ten sposób. I kiedy Szmul Ziegelbauma przyjechał, dlatego, bo jak Karski, prawda, to mówił, to mówiono, a co tam, on tam goj, Sikorski tak. To tam goj, to nie rozumie. No więc sprowadzili Ziegelbauma. I to był w ogóle pomysł mojego stryja, tak? I najpierw zorganizowano jemu spotkanie z Idenem, potem spotkanie z Churchillem. A skoro on rozmawiał z Idenem i Churchillem, to jest to samo z Ziegelbauma. To znaczy, że rozmawiał, bo to natychmiast było przekazywane do Stanów Zjednoczonych z Rooseveltem. I proszę sobie wyobrazić, że mój stryj w książce byłem, to ja ją przetłumaczyłam, byłem szefem wywiadu naczelnego wodza, pisze o tym, jak on, czyli Szmul Ziegelbauma, popełnił samobójstwo. I to jest taka ciekawostka, że ja po przetłumaczeniu tej książki w takiej żydowskiej dzielnicy Skoki w Chicago napisałam, dałam im jako prezent tą książkę. No i tam na to spotkanie przyszedł właśnie taki bardzo wytworny, to było lato, bardzo wytworny pan z muszką w kamizelce i tak dalej. No i po tym spotkaniu, a w ogóle wszyscy to byli tacy młodzi Żydzi rosyjscy, także myśmy żartowali, no bo co można było zrobić. I ten starszy pan podszedł do mnie i mówi, proszę panią, czy stryj żyje? Ja mówię, no niestety już w 90 roku zmarł.
Jak się stryj nazywał?
Tadeusz Modelski. I on powiedział wtedy, pocałował mnie w rękę i powiedział do mnie tak. Ja starym polskim zwyczajem na ręce pani składam gratulacje, ale mam do pani jedno zapytanie. Tam stryj opisuje to, jak to było ze Szmulem Ziegelbaumem, ale nie pisze ostatniego. No więc czy to on wiedział, czy jako ze względów dyplomatycznych nie napisał. No i później żeśmy poszli do kawiarni i ten pan powiedział tak, ja nie powiem panu, pani, jakie jest moje nazwisko, bo chcę pani przekazać pewną prawdę. I pyta, jak to było. No więc ja mówię, że był właśnie z Churchillem, że był z Edenem, że doszło to do Roosevelta, ta eksterminacja Żydów.
Ale Roosevelt nie przyjął Ziegenbeina.
Nie, nie. On osobiście nie, ale to wszystko wywiad natychmiast przesyłał. I mówi tak, czy pani wie, dlaczego popełnił samobójstwo? To znaczy, no, czy...
W Londynie już potem.
Tak.
Po powstaniu
tak.
W Gecie.
I powiedział do mnie w ten sposób. I teraz... No, myślę, że to już tyle czasu upłynęło, że mogę, że tak powiem, tę prawdę ujawnić. Otóż on się mnie pyta, z kim jeszcze mógł się chcieć spotkać? A ja, znając historię troszeczkę, mówię, no pewnie z głównym rabinem Londynu. On mówi tak, no ponieważ pani jest profound, jak to on określił, scholar, to ja pani powiem.
Zawodowa.
Tak, i ja pani powiem dlaczego. On się spotka z głównym rabinem Londynu. I on mówi, i główny rabin Londynu powiedział, Shoah, tak ma być. I stąd Żydzi nasi nie dostali żadnej pomocy. A tu, w tą retorykę wpisuje się, prawda, Pilecki napisał na 100 stronach raport do odbicia i potrzebował tylko fortecy latającej w pierwszym amerykańskiej,
żeby zbombardować.
Tak, żeby zbombardować. I tam było dokładnie, profesor Wysocki, ja to czytałam, profesor Wysocki no, też pisze na ten temat. Także proszę państwa, jest najwyższy czas, żebyśmy otworzyli karty historii. A teraz nasz rząd uważa, że to zakłamywanie to świadczy o braku intelektualnym i o braku charakterologicznym. Ale jeszcze przez przypadek jest taki no, zbieg okoliczności, że jestem prezesem Stowarzyszenia Warszawa, KL Warszał. I jest cały czas w Polsce, nawet wszystkie autorytety, no bo każdy wie, że jeżeli się prawda tą prawdę sfałszuje, no to można zarobić. Ponieważ ja jestem biedną osobą, żyję z emerytury i wcale nie chcę nic zarobić, no to mówię tą prawdę, jaka jest. I zresztą te osoby, właśnie ten starszy, wybitny pan, który złożył te gratulacje za pracę mojego Stoja na moje ręce, no to ja w jego imieniu też tu występuję, bo on mówi, niech pani coś zrobi, niech pani odkryje te karty, bo oni po prostu jak hieny, że żerują na naszych grobach. I teraz, zresztą to samo mówił profesor Finkelstein, z którym przez cały miesiąc rozmawiałam przed przyjazdem. I profesor Finkelstein, jako jeden z wybitnych ekspertów w sprawach roszczeniowych, chciał wystąpić w kongresie, ale ponieważ ja...
Tam w ogóle mało ludzi było, prawda, przy tym głosowaniu.
No, przy tym głosowaniu to były 4 osoby, 3 osoby, dlatego, bo to było tak, że to głosowanie miało się odbyć o 16:30, odbyło się o 4. To jest ustawka, to jest ogromna krecha na parlamentaryzmie amerykańskim i ja myślę, że no, w ostatniej chwili powiedziano mnie, ja jechałam, wyjeżdżałam, zdaje się, sobota czy niedziela, w czwartek mnie zawiadomiono, że jakoby profesor Finkelstein jest zbyt kontrowersyjną osobą i Kongres Polonii Amerykańskiej zrezygnował. Ja nad tym pracowałam cały miesiąc, co zresztą w pewnym sensie no źle wpłynęło, bo trudno, żeby dobrze wpłynęło na nasze stosunki i na naszą przyjaźń.
Pani doktor, jeszcze przerwę na sekundeczkę i wręczę pani książkę. Otóż to jest książka, którą napisał pan Aleksander Rowiński, właśnie Śmierć Ziegelbeuma. Proszę bardzo.
To jest dla mnie wspaniałe. To proszę napisać...
To nie, to Rowiński może pani napisać, bo no ja jestem jego nieśmiałym. To jest znacznie starszy ode mnie, doświadczony.
To dzisiaj już po prostu natychmiast lecę do jakiejś kawiarni i zaczynam czytać.
Tak, a potem ja oczywiście pani... Zrobimy tak, że daję pani książkę do czytania, a na innej książce zdobędę autograf autora i wymienimy potem.
To
albo nie,
cudownego.
Obie pani weźmie i da to, pani komuś komuś w Ameryce.
Coś cudownego, bo może ten pan nie wiedział tego z tak.
No to jest
zeznania.
Bardzo wielka praca, on kilkanaście lat poświęcił. Tutaj są zdjęcia Ziegelbojna z rodziną, z dzieckiem. To jest cała dokumentacja. I ta książka, muszę pani powiedzieć, że jest tych książek dużo, bo one są, no trzeba je sprzedać, trzeba je po prostu popularyzować.
No to trzeba koniecznie przetłumaczyć na angielski.
Tak, ona jest przetłumaczona na niemiecki.
Tak, no to dobrze, ale jeszcze trzeba na angielski, bo wszystko, co nie jest po angielsku, to znaczy, że tego nie ma. Ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć...
Mamy 7 minut jeszcze, kupę czasu.
To dobrze, to jak kupę czasu, to jeszcze chciałam powiedzieć o Karl Warschau, że Karl Warschau był instrumentem...
Może rozwijmy ten skrót. Koncentracjonlager.
Koncentracjonlager Warschau.
Tak, na Ochocie podobno, tak?
No on był w 3 lokalizacjach w Warszawie.
Bo pani się tym specjalnie zajmowała.
No tak, bo
właśnie,
jestem...
Już myślałam, że nie zdążymy tego.
Ja się tym zajmowałam i ja jestem prezesem Stowarzyszenia Warsi Savas. To mnie do tej tematyki wychowała sędzia Maria Czcińska. To nie jest coś, co można zrozumieć z dnia na dzień. Ona poświęciła mnie 5 czy 6 lat uczenia, bo tu są takie niuanse, które są bardzo ważne. I teraz również tu pan Bogumił Kopka napisał tą książkę, która miała być zaprzeczeniem tego. Bo co, na czym to polega? To pattern jest ten sam. Obóz ten był dla Polaków. Ponieważ Żydów było mniej, to była final solution. A wszystko w Niemczech, wszystko było Ordnung i wszystko było planu. Tak, a natomiast Polacy mieli być eksterminowani w taki sam sposób jak Żydzi, to znaczy technicznie inaczej, ale mieli być wyeksterminowani dla realizacji polityki Lebensraum, bo tu chodziło o to, żeby tą oddać przestrzeń życiową tej Übermenschom, czyli
nad ludziom.
Nie, nad ludziom. Także ta bzdurna polityka kretyńska filozofia, nie filozofia, przepraszam, obrażam filozofię, tak. Właśnie polityka i to jest uwłaczające, prawda, niestety intelektowi Polaków, że i teraz rzeczywiście na Gęsiówce, Gęsiówka była więzieniem i pan, to było więzienie, przedwojenne więzienie dla wojskowych i policji i tam siedzieli więźniowie Żydzi, którzy obsługiwali obóz Karl Warschau. Wyzwoliła to więzienie batalion Zośka, to było 365 Żydów, ale obóz Karl Warschau był dla Polaków, mieścił się na Woli, w Warszawie Zachodniej, gdzie było gazowanie i na terenie pogetowskim, gdzie było 25 baraków. I teraz proszę powiedzieć, że ja spotkałam taksówkarza w Warszawie, który opisywał, jak wyglądało gazowanie w tunelu na Warszawie Zachodniej. I kiedy on mnie po prostu wiózł jako kierowca tej taksówki, to był październik, padał deszcz i kiedy ja go zapytałam, proszę pana, a skąd pan to wszystko wie? A on mówi, dlatego, bo my byliśmy kieszonkowcy na Warszawie Zachodniej i to wyglądało w ten sposób, że podjeżdżały tak zwane czarne mańki, czyli te suki, one przywoziły po 50-60 osób. W momencie, kiedy one dojeżdżały do stacji, przekręcano specjalny kluczyk, wydobywał się gaz i ci ludzie tacy, niebroniący się, bo tych SS-manów było, czy tam gestapowców było bardzo niewielu. No i po tych zagazowanych właśnie ci, którzy mieszkali na tej Gęsiówce, czyli te służby Sonderkommando, to się między innymi nazywało, tych Żydów bałkańskich, oni ich tam za nogi czy inaczej ciągnęli na wagoniki. Była tak zwana bocznica kolejowa i tą bocznicą kolejową oni jechali na Smoczą do spalarni. Także to jest profesor Żarin ostatnio powiedział, że muzeum Polin jest na grobach. Mhm. No i to jest prawda, że jest na grobach, tylko powinien więcej powiedzieć.
I to był jaki okres?
No to był roku KL Warszał, to było od 9 października 1942 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Trzeciego.
Tak, i trzeciego to tam Zośka czwartego, wjechała tym słynnym, takim małym tym czołgiem. No i są nawet z tego zdjęcia i ja jeszcze rozmawiałam z tymi, prawda, powstańcami z Zośki, no to była wielka radość i paru z nich nawet poszło do powstania i walczyło.
W 1944.
Tak, ty
ale proszę powiedzieć, a jak to potem zostało zatarte, czy zasypane?
I później w te pomieszczenia, no Warszawa to wszyscy wiedzą, tak?
Gruzowisko.
Szybko te takie do palenia te płyny i rzucenie ognia i Warszawa była w 38 tylko procent zostało z Warszawy, a tak wszystko to było, płonęło. To było jedno wielkie gruzowisko.
Szczególnie ten rejon Nowolipki.
Tak. I czyli pomieszczenia obozu KL Warszał zostały później wykorzystane przez NKWD, a później przez UB. I ponieważ tam pracowali różni, nazwijmy to, powiedzmy sobie, dygnitarze PRL, no te osoby, oczywiście sędzia Czcińska znała z nazwiska, no, nie było ich tam bardzo wielu, ale kilku wystarczy, to wiadomo, no jak gdyby świadomość o tym musiała być zacierana i można było zrobić niezłe kariery. I przypominam sobie, że pewnego razu w Muzeum Powstania Warszawskiego była taka konferencja i tam profesor Szarota mówi, a po co to wracać do tego, to źle wpływa na psychikę młodych Niemców. No i wtedy ja wstałam i powiedziałam, no dobrze, a czy on się zastanawia nad tym, czy to stypendium do Niemiec, to już jemu tak zaszło na mózg, że on nie bierze pod uwagę, jak to mogło psychicznie wpływać na tych biednych dziadków powstańców bez protezy i bez laski, którzy nie mieli pieniędzy i na ich, prawda, dzieci, które się chowały w strasznym takiej presji psychicznej, jakoby to były, że to oni byli tymi tam wrogami narodu, czy tam już nie wiem, zaplutymi karłami reakcji. No więc proszę państwa, ja jestem panu redaktorowi bardzo wdzięczna i panu redaktorowi Kalinowskiemu, że mogłam powiedzieć, no to właściwie w takim skrócie chyba będę biegać w maratonach, że udało mi się powiedzieć o tym, że KL Warszał był właśnie instrumentem realizacji Lebensraum i polityki etnicznej, tej polityki etnicznej.
Niemców.
Tak. I my, Polacy, etniczni Polacy i nasi bracia żydowscy, właśnie ci kaftaniarze, których tak się brzydzili, zarówno niemieccy Żydzi, jak i amerykańscy Żydzi, którzy teraz sięgają po kasę, tak. I o co mnie prosiło wielu przyzwoitych Żydów, na przykład z Chicago, niech pani to powie, więc panowie, wypełniam waszą prośbę jako dobrze, mój elementarny obowiązek.
Pani jest wspaniała, pani doktor. No w ogóle, panie Kalinowski, nie odzywał się pan tu, ale dziękuję pan za taki prezent do radia. No niestety kończy mi się czas antenowy.
Przyszły tydzień, a nie dużo wakacji.
Może jeszcze, jak spotkamy się, no nie, teraz już będzie przerwa wakacyjna aż do września, ale pani doktor Mira Modelska Fritsch, F-R-I-I-C-H.
No to jest na... Krycz, C-R-I-I-C-H.
Dobrze, pani Modelska Mira w każdym razie, tak. Pani doktor była gościem i opowiedziała nam wiele, wiele ciekawych rzeczy. Bardzo, bardzo jestem podniecony, w ogóle szczęśliwy, że miałem zaszczyt panią gościć tutaj w naszym radiu Wnet. No i przedtem pana profesora Witolda Kierzuna. Dziękuję państwu bardzo. Pan Karol Smyk realizował to. Nam tutaj włączał, wyłączał i wszystko chyba dobrze dotarło. Mam nadzieję, że Radio Wnet dostanie koncesję, bo zabiega w tej chwili. Dwa lata jest pusta, proszę pani, pusta dziura tam gdzieś w jednym miejscu i nikomu w ogóle nie tego. No i to my walczymy o to, bo jednak uważamy, że my mówimy prawdę po prostu.
Wszyscy bo prawda tutaj... jest najważniejsza.
No tak, teoretycznie.
Natomiast, ciekawe, jak powiedział Mackiewicz.
Tak, natomiast prezes na Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ja też tam działam i szef tutaj Radia Wnet zabiega o to i mam nadzieję w imię Ojca Ducha Syna, że tak. Dostaniemy. Dziękuję Państwu
więc
bardzo.
Ja dziękuję bardzo za wspaniały prezent do Szmulu Zygiel, bo mi szkoda, że mój stryj nie może tego przeczytać.
Ale nawiąże pani kontakty z autorem, tak. Aleksandrem Rowińskim. Tak. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia gdzieś tam za jakieś ileś tygodni, a na razie udajemy się w Polskę i szukamy ważnych spraw i ciekawych ludzi, bo w Polsce jest masę ciekawych ludzi, a za granicą jeszcze więcej ciekawych ludzi. Ja byłem w tym Chicago, nawet nadawałem tam programy. Tu żeśmy nie zdążyli o tym radiu porozmawiać, no bo nie zdążyliśmy.
No więc właśnie tam również występuję raz w tygodniu w otwartym mikrofonie. I jak tu, prawda, skończymy naszą audycję u pani Łucji Śliwy, która jest, no, wszyscy nasze władze, jak przyjeżdżają do Chicago, to właśnie chcą wystąpić u pani Łucji Śliwy. Także Chicago, mam nadzieję, miasto. Że pan redaktor i pan redaktor, ja już w imieniu pani redaktor Śliwy zapraszam was do Chicago.
Dziękuję. I przynajmniej tam, mikrofonowo się
właśnie. I
polach.
Tam zapraszam was na chicagowską pizzę, która ponoć jest najlepszą pizzą na świecie.
O, super. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia już we wrześniu. No i wszystkiego dobrego.
Wolna antena. Radia Wnet.